podcast Team Rodzina. Rozmowy o partnerstwie. Czym jest partnerstwo między kobietą a mężczyzną, kiedy na świecie pojawia się dziecko? Jak zadbać o relacje między rodzicami? Dlaczego warto dzielić się urlopami rodzicielskimi i jak budować bezpieczną więź z dzieckiem? Jak przy tym wszystkim realizować się w innych, ważnych dla nas sferach życia? Na podcast zaprasza Fundacja Share the Care.
Cześć, dzień dobry, witam Was w podcaście Team Rodzina, rozmowa o partnerstwie. Moim gościem jest dziś Rafał Myśliński, czyli suchy tata z Instagrama, tata Teodora, 3,5-letniego i Eleny, rocznej dziewczynki. Cześć Rafale.
Cześć Tomek.
Pogadamy sobie jak ojciec z ojcem i ten odcinek zatytułowałem Ojciec, ojcu, ojcem, potem Ci powiem dlaczego. Zacznijmy od tego, czy obcinasz swoim dzieciom paznokcie.
Nie obcinam moim dzieciom paznokci. Ja też zajmuję się moja Aga.
Jest dokładnie tak samo jak u mnie. Kiedy moja młodsza, starsza córka, teraz 15 lat, była mała, nie obcinałem, bo myślałem, że się boję. Tak samo było do tej pory przy Helenie 2-letniej, ale ostatnio Helena poprosiła, żebym obciął, spróbowałem i przypomniałem sobie, dlaczego nie obcinam. Nie obcinam, bo kiedyś jak próbowałem obcinać wcześniej, to mi palce utknęły w tych dziurkach i te nożyczki są cały czas tak samo małe, jak były. Czy masz podobne obserwacje paluchowe?
Absolutnie tak. Nawet kiedyś próbowałem sam sobie obciąć paznokcie tymi nożyczkami, nie dało się.
Powiem Ci, że mam takich kłopotów więcej, bo na przykład mam problem z małymi tubkami, z podważeniem tubek różnych kremów, tam gdzie są odkręcane, tylko trzeba je otworzyć. Mam tak samo, i to jest u mnie codzienność, z huśtawkami zapinanymi na taki skobelek. Nie mam do tego po prostu, jest to za drobne do moich paluchów. I w związku z tym mam pytanie, czy infrastruktura i technikalia związane z rodzicielstwem są trochę bardziej przyjazne ojcom, czy to jest cały czas tak, jak było? Jak to widzisz z swojej perspektywy?
Znaczy wciąż na pewno są bardziej przyjazne kobietom, czyli matkom, no ale to chyba z wiadomego względu, no to kobiety wciąż są
tymi głównymi.
Głównymi opiekunami dzieci. No i tak było, jest i pewnie będzie, ale rola mężczyzn oczywiście tutaj dochodzi, nazwijmy to. I widać to nawet w infrastrukturze. Ja to nawet zauważyłem pomiędzy naszymi moimi dziećmi, czyli między 3,5 roku temu, jak Teo się rodził, a teraz, jak Elena ma rok. No ewidentnie widać więcej chociażby takich pokojów rodzinnych albo pomieszczeń rodzinnych, gdzie może wejść nie tylko matka i dziecko, ale również ojciec i dziecko.
Czyli nie czujemy się intruzami.
Przepraszam jeszcze raz, bo
nie czujemy się intruzami. Jest to też przestrzeń dla nas, a nie dla rodzica, nie dla matki czy dla ojca, tylko dla rodzica z dzieckiem.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak jest. I takich pomieszczeń jest więcej, takich miejsc jest więcej. I widać, że idziemy w dobrą stronę, że ojcowie nie jesteśmy wykluczeni ze społeczeństwa.
Ja przyznaję, że mam pewien problem, który ciebie jeszcze pewnie nie dotyka, bo Teodor ma 3,5 roku, Elena rok. Ja z moją starszą córką miałem problem basenowy. Kiedy miała kilka lat, nie wiedziałem, do której szatni chodzić, bo jakby ciężko było mi, czy ciężko. Czułem się nieswojo, mając 4-latkę w szatni męskiej, gdzie jednak faceci bardzo często paradowali sobie nago. Nie mam problemu z nagością, ale niekoniecznie chciałem otaczać małe dziecko, małą dziewczynkę nagimi facetami. Z drugiej strony nie czułem się dość pewnie, by przebierać ją w szatni dla kobiet, bo tam ja bym był tym dziwnym gościem. Powiedz mi, w Warszawie to się poprawia? Możecie już sobie, są już szatnie rodzinne po prostu?
Tak, w Warszawie spotkałem się z szatniami rodzinnymi. Na pewno na basenie, na Żoliborzu jest taka szatnia. No i w tej szatni można spotkać i matki, i ojców. Więc przyznam, że na początku ja się tam trochę dziwnie czułem. Jakoś tak wolałem iść do męskiej szatni z moim synem, ale to pewnie dlatego, że obaj jesteśmy facetami. Tak, to z córką nie wiem, czy bym się czuł tak pewnie, ale ta szatnia rodzinna jest na pewno dobrym pomysłem i zwłaszcza nawet dla kobiet, bo nawet Aga powiedziała, moja partnerka, że ona się tam o wiele lepiej czuje, niż miałaby iść do szatni tylko i wyłącznie kobiecej, ale nawet to nie ze względu na osoby, które tam są, tylko ze względu na przystosowanie. No jest tam miejsce na przebranie dziecka, jest po prostu większa taka, nazwijmy to, kabina do przebrania, gdzie można na spokojnie położyć tę torbę z tobołami i dziecko obok i przebrać siebie i przebrać dziecko, więc tak, to jest ewidentnie w dobrym kierunku idziemy, jeżeli chodzi o przystosowanie takie infrastrukturalne dla rodzin.
Jak chwalimy, to chyba warto też wspomnieć, przynajmniej moje doświadczenia są z IKEA pozytywne, bo jakby w IKEA ten pokój rodzinny, który jest dostępny dla obojga rodziców, jest tak fajny, że czasami chciałbym tam zostać, kiedy moja żona chodzi po sklepie, ale inni rodzice czekają w kolejce, więc nie mogę. Jest w ogóle przyjemnie, cicho i nawet można się zdrzemnąć. Bo jest taki fotel do karmienia, tak. Posłuchaj, bo już ponarzekaliśmy, a teraz plusy. Mam takie poczucie, że małe dzieci, generalnie rodzice, tak trochę bardziej od paru lat są zauważani, nie chcę powiedzieć doceniani, ale że też pod nich jest parę rzeczy robionych. Wygodnie się spaceruje, wygodnie się jeździ komunikacją miejską, przynajmniej są moje takie obserwacje. Czy ty też widzisz tą zmianę na plus?
Tak, tak, zdecydowanie. Rzadko jeżdżę komunikacją miejską, ale faktycznie czasami podjeżdżają takie nowe autobusy i kierowca potrafi go tak przechylić w bok, żebym nie musiał nawet za
bardzo tego nie było.
Pierwszego koła, tak? Tylko po prostu wjeżdżam sobie. To jest akurat bardzo fajne. No i też zdecydowanie społeczeństwo dobrze reaguje na rodziny. No chociażby, mimo że jestem mężczyzną, to często kobiety ustępują mi miejsca, żebym sobie usiadł obok mojego dziecka, które znalazło miejsce. No i po prostu widać, że rodzina jest często w tej hierarchii wyżej, bo oczywiście jakby jest jakaś taka hierarchia zdrowego rozsądku, że wiadomo, że starsi ludzie powinni być po prostu potraktowani jeszcze lepiej albo już inwalidzi w ogóle najlepiej, ale rodzina i mimo, że jestem ojcem, to i tak jestem tam dobrze traktowany przez społeczeństwo. Zdecydowanie, ja to widzę w Warszawie.
A widzisz w Warszawie więcej rodziców, więcej ojców z dziećmi? Pytam o żłobki, przedszkola, place zabaw, czy ja paręnaście lat temu, jednak ojciec, jak spacerowałem, to jednak ojciec nie był takim częstym obrazkiem. Parę lat temu już było lepiej. Jak to wyglądało u ciebie?
No teraz jest dobrze, teraz dosyć często to nawet ojcowie są w tych grupach, w żłobkach, grupach rodziców przedstawicielami. Ja sam byłem przedstawicielem swojej grupy w żłobku, trochę niechcący, w sensie takim, że nie chciałem tego, ale pani dyrektor mnie wybrała, powiedziała, o pan tutaj taki wygadany, to może pan...
To się przyda.
To się przyda, tak. No i też chcąc, nie chcąc zostałem przewodniczącym swojej grupy, a równoległej grupy był mój kolega Wojtek, który tak naprawdę wszystko wiedział, który wszystko fajnie ogarniał. Więc tutaj zdecydowanie. Wiadomo, że to też nie jest taka, nazwijmy to jak rola kobiet, które pewnie, jeżeli dziecko choruje albo... jeżeli chodzi o dietę, no to wiadomo, że tutaj bardziej kobiety brylują w tym takim przejęciu inicjatywy, ale z kolei jeżeli chodzi o takie rzeczy bardziej, jakby to nazwać, nie wiem, logistyczno-administracyjne, nie mówiąc już o kwestiach finansowych, które oczywiście głównie to my, tatusiowie, przejmujemy, ale ewidentnie jest taki, ja bym to nazwał taki, nie wiem, naturalny podział obowiązków. Tam, gdzie czuje się lepiej kobieta, to robi, tam, gdzie czuje się facet, to też to robi i ewidentnie jest po prostu taki, może nie nacisk na ojców, żeby więcej się angażowali, ale jest taki dobry przykład.
No właśnie, a propos nie nacisków i nie przykładów, ale pewnych zmian, o których mówimy. Te 9 tygodni dodatkowych dla rodzica, czytaj dla ojca. Ułatwię ci, powiem, jakie jest moje zdanie, żebyśmy nie musieli się kłócić. Uważam, że kierunek jest dobry, ale zmiana jest niewystarczająca, bo jeżeli to będzie tylko i wyłącznie fakultatywne, to będzie takie, możesz wziąć, jeśli chcesz, to nie będzie brane za często, bo nie będzie takiego poczucia, że jest to powszechne i nic mi się nie stanie, jeśli to wezmę, niczego nie stracę, w pracy mnie nie pogonią. Jeśli to byłoby wpisane jako obowiązkowa rzecz, oczywista i z automatu robiona, to byłoby to dużo bardziej popularne, częściej brane. Jakie jest twoje zdanie?
Tutaj, z jednej strony trudno się nie zgodzić z tym, co mówisz, że jeżeli ojcowie, no, znaczy zdecydowanie zacznę od tego, że uważam, że zaangażowanie się ojca od pierwszych dni po urodzeniu dziecka jest bardzo ważne. I to nawet nie chodzi o to, że wtedy dziecko będzie miało lepsze relacje z ojcem, ale my jako tatusiowie będziemy po prostu te nasze dzieci jakoś tak i bardziej lubić, i bardziej kochać, i bardziej się angażować. To nam jest to potrzebne. To nawet nie chodzi o dzieci, bo to jest nam potrzebne. Ja to zauważyłem po sobie, że im wcześniej się angażowałem w dzieci, tym po prostu miałem więcej uczuć i bardziej mi się chciało angażować. Więc zdecydowanie warto edukować ojców w tym temacie. No i teraz jest pytanie zasadnicze, no, czy zmuszać ich do tego, czy nie. Ja bym powiedział, że mimo, że pewnie lepiej byłoby, gdyby to wzięli, to jednak dałbym im wolny wybór. Jakoś tak, te takie wartości wolnościowe.
Okej, źle się wyraziłem. Nie chodzi mi o przymus. Chodzi mi o takie umocowanie tego w przepisach, żeby nie było to wielkim halo w pracy. Tak jak L4 załatwiasz, nie wiem, wysyłasz papier do firmy albo zgłaszasz, że cię nie będzie, żebyś tak samo mógł spokojnie, bez obaw, że to będzie źle widziane, wziąć taki urlop. No bo dziś to się jednak wiąże z pewnym, dla mnie to było takie z tyłu głowy obciążenie, jak zareagują, nie będzie mnie parę tygodni, w sumie nie było mnie 30 parę tygodni w pracy. I zastanawiam się, czy to nie jest taki przepis, dobra, zrobimy to, żeby się nie czepiała Unia, no bo work-life balance będzie zachowana, wszystko zrobimy, ale ojcowie niespecjalnie tego będą się palić. Już w fundacji są takie sygnały, że ojcowie niekoniecznie chcą, bo oni nie wiedzą, jak to dziecko obsługiwać, niespecjalnie się czują, no ale nikt nie nauczył się jeździć autem, nie jeżdżąc autem, przepraszam, nikt nie nauczy się, w cudzysłowie, obsługi dziecka, nie będąc z nim i faktycznie go nie obsługując. I tak jak mówisz, im dłużej jest się, im wcześniej z dzieckiem, tym lepiej się je czuje, bo mam wrażenie, że zupełnie inaczej potrafimy je odbierać i odczytywać pewne sygnały, kiedy jesteśmy dzieckiem cały czas. Co więcej, badania pokazują, że zaangażowanie ojca na wczesnym etapie wychowania sprawia, że zwyczajnie ma potrzebę, to o czym ty mówiłeś, pisałeś też, bo przewertowałem wszystkie twoje wpisy, też ma potrzebę bycia z dzieckiem. Tutaj jest win-win, obie strony tutaj na tym korzystają.
No, zdecydowanie, a często słyszę się, ja to słyszałem od swoich znajomych, że on dopiero z dziećmi zaczął w ogóle interesować się dziećmi, jak one zaczęły mówić. No bo wcześniej co on ma robić z tymi dziećmi? Serio. I to nie są dzieci tego ojca, nie są jakieś w tym momencie nastolatki, to nie jest jakiś stary ojciec, tylko jest gościu, który jest młodszy ode mnie i ma dzieci troszeczkę starsze ode mnie. Więc wciąż takie podejście pokutuje niestety wśród wielu ojców i zdecydowanie no, to trzeba zmieniać, uświadamiając ich. No co do tej dyrektywy, no ja naprawdę, ja nie jestem przedsiębiorcą, ja trochę zawsze starałem się szukać dziur w całym, no i pytanie, co na to przedsiębiorcy, którzy muszą sfinansować taki 9-tygodniowy urlop dla swojego pracownika.
No. Jeśli się nie mylę, to finansuje to ZUS. Przedsiębiorca nie płaci za urlop, czyli to finansuje, jeżeli dobrze pamiętam, to płaci ZUS, zasiłek rodzicielski. Także tutaj widzisz, wytrąciłem patyczka z ręki.
Nie wiem, przyznam, że do końca nie wiem, jak to wygląda. Wiem, że ten temat urlopów ojcowskich był już tam, brałem udział w kilku dyskusjach. Nigdy nie został zaproszony żaden przedsiębiorca do debaty i nigdy nie była poruszana kwestia ekonomiczna. Dlatego mi z jednej strony, jakby z jednej strony serce mi podpowiada, że tak, powinniśmy iść w tym kierunku, żeby ojcowie zostawali w domu jak najszybciej, a głowa mi podpowiada, że wciąż jednak jest ta kwestia ekonomiczna, kwestia finansowa, kwestia wolności, gdzie mam wrażenie, że to trochę zostaje narzucone. Właśnie o tym mówię, o przedstawicielach, o właścicielach firm, którzy muszą to zrobić, więc tutaj ja nie jestem człowiekiem, który zero-jedynkowo się w tym temacie wypowie, więc przyznam, że aż tak się tym nie interesowałem, żeby tutaj rzucać faktami, jak jest, ale tak jak mówię, dla mnie to jest...
No ja się... Dobry, ale tak... zachowajmy dobrowolność.
Trochę tak, ja bym jednak w tym kierunku szedł.
A powiedz, jak było u ciebie, jeśli możesz, jak było z Teodorem, jak było z Eleną, jak się podzieliliście tej robotą w pierwszych miesiącach?
U nas było wręcz książkowo, można powiedzieć, bo ja tak naprawdę zrezygnowałem z prowadzenia jednego profilu tylko i wyłącznie po to, żeby zostać w domu. Więc ja ten swój profil Suchy Tata, który tak naprawdę powstał w momencie, w którym mój syn się urodził, a nawet 2 tygodnie wcześniej, to tak zaprojektowałem, żebym mógł siedzieć w domu z dziećmi i na tym zarabiać, pokazując życie rodzinne i wplatając w to reklamy. Więc moją pracą było pokazywanie, jak dobrym rodzicem jestem.
Śmieszki, heheszki, ale też widziałem u ciebie bardzo fajną rzecz. Szybko odbijemy od głównego tematu, a mianowicie o pokazywaniu dzieci w internecie. Ja też nie pokazuję moich dzieci w necie, ponieważ od założenia, że to mój profil, to ja się tu bawię, śmieję. Niekoniecznie będę dysponował ich wizerunkiem teraz, może kiedyś będą chciały, to spoko. I pamiętam, jedna pani ci się oburzyła, że to jest niespójne, a ty napisałeś pani, no to nara, no nie, nic na siłę, nie musi pani mnie obserwować. Strasznie podoba mi się, że mówisz o tym otwarcie, to znaczy o tym, że taki masz pomysł po prostu na siebie i że zachowujesz jednocześnie anonimowość dzieci, że to nie musi wcale oznaczać tego samego, że sprzedajemy wszystko, pokazujemy wszystko i kradniemy dzieciakom tak naprawdę anonimowość. Także tutaj szacunek chciałem przekazać wyrazy.
Dziękuję bardzo, no to bo to jest trochę kłopotliwe, nie oszukujmy się, że o wiele łatwiej jest pokazywać całą rodzinę, jak wygląda, że widzowie tego chcą, no bo co chcą widzowie oglądać? Widzowie chcą oglądać emocje, a kto daje najlepsze emocje? Dzieci dają najlepsze emocje, kiedy się śmieją, kiedy się smucą, kiedy się wkurzają, no i jest cała masa profili, która to pokazuje i rozwijają to w ten sposób, ale to trzeba jednak samemu sobie odpowiedzieć, czy chce się podjąć to ryzyko, bo wiadomo, w przyszłości dzieci mogą wcale nie być złe na rodziców, że to robili, dzięki temu powiedzmy życie rodzinne było lepsze, no ale zdarzają się sytuacje, które mogą potem źle trochę mogą pojawić się problemy rodzinne, kiedy dzieci po prostu zaczną mieć pretensje do rodziców, bo później tego rodzic nie wytłumaczy, dlaczego pokazywał dziecko.
I nie cofnie nigdy. To i tyle. A teraz wyjaśnię tam tytuł. Skąd tytuł Ojciec ojcu ojcem? Rafale, ty jesteś w sieci, ja też sporo czasu tu spędzam, przeglądam też profile mam i fora dla mam i zauważyłem pewną prawidłowość, że nikt tak nie dokopie drugiej matce, jak inna matka. Jednocześnie nie widzę tego u ojców. Mam wrażenie, że ojcowie albo się wspierają, albo nie dyskutują. A z kolei mamy bardzo często lubią sobie dopiec. Czy też to zauważyłeś, jakby... Znaczy, przykład, prosty przykład, który podaję zawsze. Mama napisała na forum, że ma wrażenie, że dziecko ma ostające uszy. Poprosiła o porady. Dwie, trzy panie napisały, poleciły specjalistę, a reszta to było, to obetnij mu uszy, temu przyklej taśmą. Ha, 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 ha. Naprawdę, naprawdę. U ojców, jak byłem na podobnych profilach, ojciec napisał, nie wiem, czym zamontować półkę taką i taką, o takiej wadze. Dwóch napisało taką śrubą, takim wkrętem. Koniec. Żadnego nabijania się. Widzisz te dysproporcje w podejściu, czy nie? Czy tylko ja się czepiam?
Nie, nie, widzę, ale to postaramy się rozłożyć na czynniki jakby tą sytuację, bo na pewno matek jest dużo więcej, więc w takich sytuacji, w których pojawiają się i pozytywne, i negatywne komentarze, będzie nieporównywalnie więcej niż w przypadku takiej dyskusji u ojców. No ale i nie oszukujmy się, tych negatywnych komentarzy często są bardziej widoczne, bo są głośniejsze, bo ta negatywność jest widoczna niestety w internecie, co widać chociażby po takich portalach jak Pudelek i tak dalej. To przecież to się wszystko na negatywnych emocjach opiera. No więcej ludzi kogoś tam nie lubi. I to jest jedno, ale faktycznie ja na swoim profilu, jeżeli kiedykolwiek jakiś ojciec, ojcowie rzadziej się udzielają, to jest pewne, tak. Kobiety o wiele częściej komentują, ale ojcowie częściej, jeżeli jakkolwiek zadają pytania lub coś komentują, to jest to bardzo konkretne. Albo chodzi im o konkretne pytanie jakiegoś tam produktu, czy tam, nie wiem, zachowania, wychowania dziecka, albo coś tam piszą od siebie, ale to też robią to rzadko. I często słyszę coś takiego, że obserwuje mnie od kilku lat, ale dopiero pierwszy raz się odzywa. Jakby nie czują takiej potrzeby, żeby z tymi swoimi emocjami, przemyśleniami wylewać się tutaj w internecie i pisać. Co kobiety jednak mają częściej i dlatego. Więc zdecydowanie uważam, że ojciec ojcowi ojcem, a ja to widzę po tym, jak na przykład idę z wózkiem i mijam się z innym ojcem, patrzymy się na siebie, taką kiwkę sobie dajemy po prostu. Tak.
Jak biegacze w parku, zgadzam się.
Tak, z lekkim uśmieszkiem i idziemy dalej. Nie wiem czemu, ale jakoś tak, jak mijam ojców z wózkami, jakoś tak czuję po prostu do nich szacunek.
I jest taka jedność, takie braterstwo w tym, że ziom z wózkiem, ja też z wózkiem. Też tak ma, tak.
Trochę tak, mimo że oczywiście tam nie zagaduję i nie mówię jak w Stanach, cześć, jak się masz i idę dalej. Tylko po prostu takie lekkie spojrzenie, idziemy dalej i fajnie jest widzieć innych ojców, że też tak robią.
Rafale, jeszcze jedno pytanie mam. Ja tutaj toczyłem z żoną bardzo śmieszne boje na temat zbędnych i niezbędnych rzeczy w wyposażeniu dziecka. Chciałem zapytać, czy u was był taki punkt, przedmiot niezgody, to znaczy coś, co twojej żonie wydawało się, partnerce wydawało się niezbędne i ważne, a ty mówisz, że to jest strata pieniędzy i czasu i kto wygrał? Jako przykład tylko powiem ci o koszu Mojżesza. U nas to była kość niezgody. Uważałem to za totalnie głupi gadżet, który zawalał mi salon. Gdzie
no ale, ale dostaliście z tego, kosz Mojżesza dostaliście od Urzędu Miasta, czy nie?
Nie, 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 nie.
O, nie, o nie. To jest
słuchaj.
Trzymam twoją stronę.
Dziecko leżało w tym koszu Mojżesza 12 razy, czyli na każdym zdjęciu na miesiąc. Robione nigdy więcej. Jak to wygląda u ciebie? Było coś takiego? Jakiś zakup, jakiś gadżet?
U nas tak jest, może to nie jest, to jest tylko pośrednio związane z dziećmi, ale moja Aga ma manię kupowania poduszek. Ona uważa, że po prostu co sezon trzeba nową poduszkę kupić, bo dzięki temu, że są nowe poduszki, to wtedy w mieszkaniu jest ładniej. A co dzieci najbardziej lubią? No bawić się tymi poduszkami w bazie, jest, ciągle one się walają i tych poduszek jest coraz więcej. Już powiedziałem, że jeżeli kupisz jeszcze jedną poduszkę, to po prostu wyrzucę ją.
To jest dobry pomysł. A jest z kolei rzecz, która z perspektywy czasu była dla ciebie odkryciem? Coś dzieciowego, takiego, co sobie pomyślałeś, wow, to jest Jak bez tego żyli nasi rodzice na przykład?
No, zdecydowanie. Pieluchy.
A widzisz, a propos jeszcze wcześniej tego tematu, ja dostałem od kilku mam uwagi, że taki świadomy ojciec powinien wielorazowych używać nie pampersów.
No, to już wiadomo.
Pieluchy, okej. Okay.
To nawet do idealnego można się przyczepić. Nie no, myślę, że idealnym, takimi genialnymi urządzeniami, których kiedyś nie było, a na pewno są, to wszelkiego rodzaju te przyrządy, urządzenia do wyciągania kataru z nosa dzieciom. I to jest jedna rzecz, której akurat żałuję, że nie kupiłem, bo my mamy taki ten zwykły katarek, odkurzacz, mamy w ogóle specjalny odkurzacz do tego katarka, tylko do jednej rzeczy, nawet nie odkurzamy nim i wyciągamy te ginę, ale znajomi pokazali mi, że jest takie specjalne urządzenie, które po prostu genialnie wyciąga właśnie te fluki dzieci, tylko że to kosztuje, nie wiem, z 500-600 zł, ale to było, szkoda mi było wydać te pieniądze, no bo faktycznie drogie to jest, ale z perspektywy czasu żałuję, że tego nie kupiłem. Bo to jest taki...
No? Przepraszam, mów.
Ja przepraszam.
U nas takim odkryciem jest podgrzewacz do mleka. Nie do mleka z piersi, tylko do mleka mleka. Czyli nie musimy uruchamiać garnka, nie wiem, mikrofali, tylko taki elektryczny kubek, który podgrzewa i pieni mleko. I to jest coś, czego używamy codziennie. O czym ja nie miałem pojęcia paręnaście lat temu, kiedy moje pierwsze dziecko się rodziło. A teraz to jest coś, czego używamy dzień w dzień. Ja nie wiem, jak bez tego mogliśmy żyć, bo Helena pije gigantyczne ilości mleka. Więc jakby, no oczywiście niania, której też kiedyś nie było, lata temu. Ty jesteś młody, to nie wiesz, ale kiedyś nie było takich niań, których można było podsłuchiwać dziecko. Trzeba było biegać.
Myślę, że zdecydowanie łatwiej jest w tych czasach wychowywać dzieci. No, wszystkie te ułatwienia jakby są naprawdę wygodne.
Nie mogę uciec od jednego tematu, który wcale nie jest śmieszny ani zabawny, jest w cholerę ciężki i smutny. To są rzeczy, które się dzieją ostatnio na świecie i to są rzeczy, które się wydarzyły ostatnio w Poznaniu. Nie chcę tego spłycać, nie chcę z tego robić kontentu, ale chciałem zapytać, bo też u Ciebie podejrzewałem jedną rzecz. Napisałeś, pokazałeś fajną rzecz, że na takiej okropności chyba najlepszym lekiem jest po prostu bycie ze swoimi dziećmi i docenienie tego, że je mamy i że mamy je w takim spokoju i na co dzień i bez stresu. I to było coś fajnego i za to chciałem Ci podziękować, bo przyznaję, że też zastanawiałem się, gdzie podziać myśli i chyba pójdę właśnie w tym kierunku.
No nie, to jest faktycznie, to co się dzieje teraz na świecie, szczególnie w ogóle w strefie Gazy, to jest po prostu masakra i ja mam, mnie takie rzeczy niestety ruszają i ja też nie uciekam od tego, ja po prostu katowałem się codziennie takimi urywkami i filmami bezpośrednio z tych miejsc, w którym, zresztą to też podzieliłem się na profilu, za co też dużo osób nie skrytykowało, bo wiele osób nie chce tego oglądać, takich rzeczy jak martwe dzieci, więc no faktycznie to jest coś bardzo trudnego, no ale od tego też chyba nie można uciekać. Ja bardziej, nie wiem, może to, ja nie miałem jakiegoś tam, trudno mi znaleźć słów nawet teraz, nie miałem jakiegoś celu, żeby pokazać ludziom, w jaki sposób sobie radzić z takimi rzeczami, tylko po prostu pokazałem, że ja generalnie sobie nie radzę z takimi rzeczami, że przez to faktycznie się bardzo, bardzo źle czuję w ciągu dnia i jedynym lekarstwem są chyba właśnie dzieci, które, o których się też nawet samemu zupełnie inaczej myśli. Więc to jest trochę tak jak z tym porównaniem do tego, że jeżeli ojciec się wcześniej, bardzo wcześnie na etapie życia dziecka zaangażuje, to on ma sam o wiele więcej takich uczuć do tego dziecka i trochę to jest podobnie, że jeżeli zobaczymy, że gdzieś indziej jest po prostu bardzo źle, to zaczynamy doceniać to, co my mamy, o wiele bardziej niż robiliśmy to wcześniej. I nie mamy pretensji do dziecka, że przychodzi do nas w nocy i tak. Nie daje nam się wyspać.
Tak. Ach, miało być śmiesznie, a zrobiło się poważnie, ale myślę, że dobre podsumowanie będzie: przytulajmy swoje dzieci, kochajmy je, bądźmy cierpliwi, cieszmy się z każdego chyba dnia i godziny, co? Nawet jeżeli to jest godzina 5:40 rano na przykład.
No i trudno jest wtedy kochać nasze dzieci, ale róbmy to.
Dzięki serdeczne. Moim gościem był Rafał Myśliński, czyli Suchy Tata. Rafale, pozdrowienia dla twojej partnerki, dla twoich maluchów. Cieszcie się pogodą. Jaką macie pogodę w Warszawie aktualnie?
No taką średnią. Słońca nie widać.
Nie ma tej pogody, są tylko źle ubrane dzieci. Dosyć. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Cześć.
Spodobał ci się nasz podcast? Wejdź na www.sharedthecare.pl i zobacz, co jeszcze robimy, aby wspierać rodziców we wdrażaniu partnerskiego modelu rodziny. Znajdź nas na patronite.pl i wesprzyj naszą zbiórkę na organizację bezpłatnych webinarów prawnych i psychologicznych dla rodziców.